Chciałem się podzielić taką myślą. Kiedy wyruszamy w drogę, gdzieś tam daleko, do jakiegoś innego kraju, czy nawet na jakąś krajową wycieczkę turystyczną, no to zawsze chcemy poznać trasę. Zaopatrujemy się w mapy, poza tym szykujemy samochód, tankujemy samochód, zabieramy co potrzebne, namiot, śpiwór, czy jakieś inne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie z Panem Bogiem, to jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze, my musimy pamiętać, że to nie my do Pana Boga mamy przyjść, ale to On do nas przyjdzie. I dlatego my nie musimy Panu Bogu wyjaśniać drogi. On ją doskonale zna. Tylko dzisiejsze czytania biblijne nas proszą. Wyprostujcie drogę dla Pana. Wyrównajcie Jemu gościniec. Równiną niech staną się urwiska. Jan Chrzciciel mówi wprost, prostujcie ścieżki dla Niego. Jeśli pokręcimy ścieżki naszego życia, Pan Bóg może mieć duże trudności, żeby dotrzeć. Nie dlatego, że On jest niezdolny, tylko dlatego, że nasza wolność tymi pokręconymi ścieżkami będzie Mu jakoś mówiła nie. Przypomnę jeszcze raz cytat z myśli księdza Aleksandra Fedorowicza. Życie ludzkie jest proste, o ile go sami nie skomplikujemy. I czas Adwentu jest to czas prostowania naszych dróg. Bardzo często te nasze drogi zostały skomplikowane już w dzieciństwie, o tym sobie często mówimy. Jakieś tam zranienia ze strony rodziców, nauczycieli, czy księdza, czy rówieśników, jakieś sytuacje takie stresujące. I wtedy człowiek zostaje przekonany o swojej małej wartości. Jesteś słaby, jesteś gruby, jesteś tłusty, jesteś brzydka, jesteś okularnica, jesteś niezdolna. To tak mocno zapada w serce, że się wycofujemy. Ale kochani, żyć jakoś w świecie trzeba i dawać sobie radę z tym światem jakoś trzeba. I czym sobie taki człowiek zraniony, wycofany próbuje dać radę ze światem? Analizą intelektualną. Obserwować, analizować, przewidywać, mieć rozpracowane ludzi, sytuacje, samego siebie. Porównuję to nieraz do takiej sytuacji peryskopu. Wszyscy znamy to urządzenie, które pozwala człowiekowi zanurzonemu pod wodą obserwować to, co jest ponad powierzchnią wody. Otóż nieraz, gdy ktoś do mnie przychodzi na rozmowę, to czuję, że rozmawiam, przepraszam za słowo, jakby z peryskopem, że ten człowiek jest głęboko schowany, a natomiast to, co do mnie mówi, jego analiza, jego poglądy, to jest tylko coś taki sztuczny twór, którym on się kontaktuje ze światem, natomiast to nie jest ten człowiek. Prawdziwy człowiek jest dużo, dużo głębiej. Można to też porównać do radaru w ciemnościach, który wysyła fale, one się odbijają od przedmiotu i wracają do tego radaru i określają jego położenie, znaczy tego przedmiotu, położenie, odległość. Otóż wielu ludzi, jeszcze raz chcę to podkreślić, poprzez analizę intelektualną chce sobie dawać radę w świecie. Muszę to zrozumieć, muszę to rozgryźć, muszę to pojąć. Kiedy trafiają na rzecz niezrozumiałą, są przerażeni. Czują najwyższy stopień zagrożenia, kiedy trafiają na rzecz, której nie mogą zrozumieć. Pozwolę sobie tu jeszcze na jedno porównanie. Wielu z Was, drodzy Państwo, posługuje się komputerem i wiecie, jak system antywirusowy obciąża komputer, który nieraz jak się wgra mocny system antywirusowy, komputer się staje ociężały, spowolnia i ktoś może radzić, co się stało z moim komputerem? Jak to co? Wgrałeś system antywirusowy. System antywirusowy musi wszystko sprawdzić, wszystko przeanalizować, czy gdzieś nie ma jakiegoś zagrożenia wirusa. Jak wykasujesz ten system antywirusowy, komputer znowu się stanie lekki. Otóż wielu ludzi ma taki system antywirusowy intelektualny, którzy sprawiają, że są wolni ci ludzie. Co to znaczy? Trudno wchodzą w relacje, bo przecież muszą kogoś przeanalizować. Czują się ciągle zagrożeni w jakimś środowisku, w towarzystwie. Analizują, przyglądają się, prowadzą różnego rodzaju testy na ludziach, próby, żeby mieć odpowiedź na pytanie, czy coś mi zagraża, czy ktoś mi zagraża, z kim wchodzić w relacje, kogo unikać, kto jest dla mnie groźny. Otóż ten system antywirusowy sprawia, że ci ludzie często zamknięci są w domach. To jest ten syndrom chłopca z kuchennego okna, który analizuje całe podwórko, nie wychodząc z domu. Ktoś może analizować środowisko pracy, środowisko akademickie, nie wychodząc ze swojego ja, bo jest tak obciążony. On nie pójdzie potańczyć, on się nie uśmiechnie, on się nie otworzy, on szybko nie reaguje. Jest taki spowolniały niekiedy dosłownie, bo ten system antywirusowy bada całą rzeczywistość, musi ją przetrawić, musi ją zeskanować niejako. Pozwólcie, drodzy Państwo, na przykład z życia taki bardzo osobisty. Otóż gdy uczyłem się kiedyś języka za granicą, obcego. Z moimi kolegami chodziliśmy sobie tam po jakimś obcym mieście. Weszliśmy do sklepu jakiegoś odzieżowego i ku mojemu zaskoczeniu mój kolega poprosił sprzedawcę, żeby pokazał mu spodnie, a potem poprosił o spodnie większe, a potem o spodnie mniejsze, a potem o spodnie zielone, a w ogóle potem powiedział, że nie chce spodni, tylko że jakąś bluzkę chce kupić. No ten biedny sprzedawca wszystko to wykładał na ladę. On tą łamanym obcym językiem to wszystko tłumaczył. W końcu podziękował, nic nie kupił i kiedy wyszliśmy ze sklepu, powiedziałem: słuchaj, co cię tak nagle na zakupy wzięło? On mówi: ja żadnych zakupów nie chcę robić. To po co cały ten cyrk był? Chciałem sobie pogadać, poćwiczyć język. Ja byłem przerażony. No jak tak możesz? No przecież ten sprzedawca tyle się namęczył, tyle się tam gimnastykował przy tobie. Co on sobie o tobie pomyśli? W ogóle co on sobie o nas pomyśli? Co on sobie o naszej narodowości pomyśli? No w ogóle w jakichś absurdalnych zapędach myślałem o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z tym krajem. A teraz z perspektywy czasu widzę, Boże, jak mój system antywirusowy był obciążony, jak i był przerażony. Ten sprzedawca zapewne po 5 minutach zapomniał o dwóch klientach, obcokrajowcach, którzy przerzucili mu trochę towaru i wyszli. Mój kolega skorzystał, bo sobie rzeczywiście język przez te 5 minut poćwiczył, ale ten lęk, co o mnie pomyślą, jak mnie widzą, jak mnie postrzegają, czy nie wyjdę na głupka, ta analiza intelektualna jest bardzo niebezpieczna i nas spowalnia. I tutaj dochodzę do jakiejś tezy, którą chciałbym dzisiaj postawić w tej homilii. Drodzy bracia i siostry, nam się wydaje, że jesteśmy blisko Boga i na dobrej drodze, kiedy wszystko rozumiemy. Jeśli rozumiem, wiem, co się ze mną dzieje, wiem, kto jest obok mnie, wiem, do czego zmierzam, moje życie jest głębokie, chrześcijańskie. Natomiast kiedy się gubię, kiedy tracę orientację, kiedy już nie wiem, dlaczego tak się stało i co się stało, często myślę, Bóg mnie opuścił. Zostałem w jakiejś niewiedzy, zostałem w jakimś półmroku. I to jest błąd. Bo bardzo często, kiedy jesteśmy dobrze zorientowani, to tylko nasz system antywirusowy wysyła nam fałszywy sygnał, że zorientowaliśmy się w rzeczywistości. Natomiast kiedy jesteśmy niezorientowani, to bardzo często Bóg jest blisko i wyprowadza nas z jakiejś złudnej iluzji wszechwiedzy. Proszę pamiętać o tym. Kiedyś ludzie myśleli, i pewnie dzisiaj jeszcze niekiedy tak myślą, że jak ktoś, jak się komuś powodzi materialnie, to Bóg mu błogosławi. Myślę, że chrześcijanie, przynajmniej na średnim poziomie orientacji w chrześcijaństwie, już wiedzą, że tak nie jest. Że Bóg często jest blisko człowieka, który cierpi, któremu się wcale nie powodzi. Wielu ludzi myśli, że jeśli ich uczucia są pełne jakiejś temperatury, jakieś są gorące, pozytywne, to Bóg jest z nimi. Pamiętacie Państwo, kiedyś mówiłem o młodym chłopcu, młodym studencie, który mówił, że najbardziej Boga doświadcza na pielgrzymce, kiedy zapytałem go kiedy, wtedy jak gram na gitarze i dziewczyny na mnie patrzą. To Bóg jest ze mną. No, pomyliło się temu młodzieńcowi uczucia, na pewno jakieś wzniosłe, przyjemne i pełne energii. Natomiast niekoniecznie można przyjść do kościoła i mieć jakąś totalną pustkę emocjonalną, a Bóg może być blisko. I proszę Państwa, trzeci wariant. Pierwszy to były sprawy materialne, drugi emocjonalne i trzeci intelekt. Otóż to jest jeszcze chyba najbardziej zwodnicze, dlatego że my byliśmy w dzieciństwie wychowywani w jakimś takim kulcie, może to za mocne słowo, ale w poszanowaniu wiedzy. Pamiętacie, jak się wpisywaliśmy do pamiętnika, ucz się pilnie, jak Adam Mickiewicz Wilnie i w ogóle jak ktoś miał piątki, to mama go chwaliła i ksiądz go chwalił, że taki dobry uczeń i że ten chłopiec jest oczytany, to oczywiście dobrze, że jest oczytany, że ktoś jest inteligentny, no to oczywiście bardzo dobrze, że jest inteligentny. Tylko, kochani, z religią jest troszeczkę inaczej. I tu jest pewne niebezpieczeństwo. Niekoniecznie człowiek, który dużo wie, jest blisko Boga. Niekoniecznie nasze poczucie, że wszystko rozumiem, wiem, co się w moim życiu dzieje, doskonale rozumiem moich przyjaciół, rozumiem moją drogę, niekoniecznie to znaczy, że ta droga jest chrześcijańska. I odwrotnie, jeszcze raz to podkreślę, niekoniecznie jakaś pustka w głowie, niekoniecznie jakaś niepewność, niewiedza oznacza, że Bóg jest daleko. My się po prostu komfortowo czujemy, kiedy wszystko rozumiemy, kiedy wszystko mamy pod kontrolą i to poczucie takie bardzo przyjemne, upragnione przez nas, mylimy niekiedy z obecnością Pana Boga. My myślimy, że jak poznam Boga, wzrosnę w pobożności, to ja będę więcej rzeczy umiał, będę więcej rzeczy mówił z przekonaniem, że będę znał lepiej wolę Bożą. A często bywa tak, że im jestem starszy, tym mniej rozumiem, posiadam, tym mam mniej pewności. Pamiętacie Państwo tę historię z Księgi Ezechiela, 47 rozdziału, kiedy Ezechiel ma wizję wypływającego strumienia spod progu świątyni. I pierw ma zadanie przejść przez ten strumyk zaraz przy świątyni. Strumyk jest płytki, sięga mu po kostki, więc przechodzi sobie lekko. Ale potem ma pójść wzdłuż strumienia 1000 łokci i znowu dostaje polecenie przejść przez strumień. No, strumień już sięga po łydki, ale to też nie stanowi problemu, przez strumień przechodzi. Przejdź dalej 1000 łokci wzdłuż strumienia i przejdź teraz. No, strumień już sięga po pas. Trochę ciężko się idzie. Przejdź dalej 1000 łokci i teraz przejdź przez strumień. Już się nie da. Strumień jest tak wartki i głęboki, że przez niego się nie da przejść. Otóż to jest jakiś symbol sytuacji duchowej człowieka. Pamiętacie Państwo, kiedy byliśmy dziećmi, wiara wydawała się całkiem bezproblemowa. Wieczorny paciorek, w niedzielę msza święta, fajny ksiądz, gitara, siostra zakonna, ministrantura, punkty wpisywane do dzienniczka. No i w ogóle praktycznie nie było problemów z życiem religijnym. Potem, kiedy mamy 16-18 lat, no pojawiają się pewne problemy. Masturbacja, pokusa grzechu, ale należymy do oazy, mamy ulubionego księdza, chodzimy do spowiedzi, nawet może nasza religijność jest takim elementem, przepraszam za słowo, jakiegoś szpanu, jakby to ktoś z młodych ludzi powiedział. Ale kiedy ten czas biegnie, 40 lat, 50, 60, niekiedy człowiek widzi, że coraz mniej z tego wszystkiego rozumie. A już o świętości, o której kiedyś marzył i która wydawała się być w zasięgu ręki, nawet nie ma mowy. I powtarzam, kochani, to wcale nie musi znaczyć, że życie jest przegrane, że życie się źle potoczyło, bo Pan Bóg nas nieraz chce doprowadzić do takiego stanu, żebyśmy przestali rozumieć, przestali wiedzieć, a ufali tylko w jedno, że On jest, że Jezus jest dobry, że Bóg chce naszego dobra i żeby Mu ufać. Jezus na krzyżu zrezygnował z pewności, że Ojciec jest z Nim. To jest oczywiście wielka tajemnica, jak to możliwe, że Syn Boży, będący z istotą, osobą boską, w swoim człowieczeństwie dochodzi do stanu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Jego wyniszczenie sięgnęło najgłębszej egzystencjalnej niepewności. Nie mieć Ojca, nie mieć punktu oparcia. Nam wiedza czasami też przeszkadza, a takiej szukamy. Dlaczego przeszkadza? Bo wiedza może prowadzić do pychy. Wiem, kontroluję, doskonale rozumiem, jestem ponad tym, jestem wielki. Przez wiedzę chcemy kontrolować rzeczywistość. Przez wiedzę możemy chcieć kontrolować nasze życie religijne. Przez wiedzę chcemy kontrolować Pana Boga. Jakże często ludzie, którzy przychodzą do mnie na rozmowę, dyskutujemy o grzechu, o kłopotach w małżeństwie, pytają: to co mam robić, kiedy mam robić, jak mam robić? Najchętniej by swoją pracę duchową rozpisali w punktach, na jakichś wykresach, i potem systematycznie i rzetelnie ją realizowali. A to, kochani, się trzeba Panu Bogu dać wziąć za ręce i poprowadzić tam, gdzie często nie będziemy mieli pojęcia, że z Nim idziemy. Po czym poznamy, bo oczywiście, kochani, żeby było jasne, ja nie neguję potrzeby wiedzy religijnej. No to by było absurd, gdybym ją negował. Każdy z nas ma pytania religijne, mamy się poznać dogmaty, moralność chrześcijańską, przykazania Boże, kościelne. Tylko trzeba uważać, żeby ta wiedza nam się za bardzo nie rozdmuchała, żeby to pragnienie wiedzy cały czas służyło mojej wierze i miłości. Czyli, krótko mówiąc, po czym poznać, że wiedza religijna, którą mam i zdobywam, służy mi w mojej relacji z Bogiem, a nie rozdmuchuje moją pychę? Po owocach. Jeśli po przeczytaniu książki staję się pokorniejszy, bardziej ufam Bogu, jestem mocniejszy w walce z grzechem, to dobrze. A jeśli po przeczytaniu książki religijnej gdzieś w podświadomości czy gdzieś w głębi mojego serca pojawia się myśl: ale jestem inteligentny, ależ mi się otworzyły oczy, nie to co tej hołocie dookoła mnie, tylko ja naprawdę już teraz dużo wiem, muszę przeczytać koniecznie jeszcze parę książek, żeby wiedzieć jeszcze więcej, to uwaga, jeśli takie myśli lub podobne gdzieś zaczną w głowie się kręcić, może to świadczyć o pewnym niebezpieczeństwie. Proszę pamiętać o tej ograniczonej roli wiedzy. Jezus, kiedy go pytano o koniec świata, powiedział: nie wasza rzecz to wiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że Pismo Święte nie odpowiada na żadne ciekawostki. Raj, ile mielibyśmy pytań do raju? Czy Adam się mógł w raju skaleczyć? Czy tygrysy mogły pożreć Adama? A szatan, jak został strącony na ziemię, to znaczy, że ziemia już istniała, kiedy nastąpiła ta walka w niebie? Tyle ciekawostek, a Pismo Święte nic. Tak skromnie i powściągliwie. Pismo Święte jedno mówi: Adam miał w raju wszystko, był szczęśliwy, nie cierpiał i żył w zjednoczeniu z Panem Bogiem. I to są wszystkie w zasadzie informacje o raju, jakie mamy. I tutaj nasza pycha, nasze pożądanie wiedzy musi po prostu spokornieć i pogodzić się z tym, że wielu rzeczy nie będziemy wiedzieć. Wiedza... Ktoś dał taki przykład. Kiedy przyjeżdżamy do ogrodnika, żeby kupić jabłka, ogrodnik pokazuje nam wspaniałe owoce, to nikt z nas nie mówi: panie ogrodniku, niech pan koniecznie pokaże mi grabki i konewkę, którą pan podlewał te drzewa. Co mnie obchodzą grabki? Co mnie obchodzi, jaką on ma konewkę? Co mnie obchodzi, jakiego on nawozu używał? Patrzę na owoce i cieszę się owocami. No jeszcze mogę z dumą spojrzeć na ogrodnika, powiedzieć: gratuluję, jest pan świetnym ogrodnikiem. Otóż, kochani, w naszym życiu najważniejsza jest miłość, ufność, pokora, wiara, modlitwa, przeżywanie Eucharystii, a nie grabki teologiczne czy konewka teologiczna, która nam pomaga. Znaczy, ona oczywiście jest ważna, bo bez tych grabek, bez tej konewki nie byłoby jakichś owoców w ogrodzie. Ale nikt z nas w ostateczności się tym nie ekscytuje. Ekscytujemy się owocami, jakie są smaczne, jakie są dobre, jakie są soczyste, jakie są słodkie. Proszę, jeszcze raz powtórzę, żebyśmy to zapamiętali. Proszę nie mylić poczucia wiedzy z bliskością Pana Boga. Przepraszam, posiadania wiedzy, radowania się wiedzą, zdobywania się wiedzą, proszę nie mylić, to nie jest automatyczne przełożenie na bliskość Pana Boga. A kiedy z drugiej strony, kiedy ktoś mówi: nic nie rozumiem, wszystko mi się zawaliło, zgubiłem gdzieś swoje przekonania, zgubiłem wiarę, zgubiłem zrozumienie, to nie znaczy, że Bóg się oddalił. Proszę pamiętać, że kiedy Piotr zrozumiał, że Jezus jest Mesjaszem, już za chwilę odwodził Zbawiciela od drogi krzyżowej. Jak niebezpiecznie jest coś zrozumieć, jak łatwo wtedy zacząć drygować Panem Bogiem, Kościołem, ludźmi, księdzem, spowiednikiem. Bóg stosuje, przepraszam za takie porównanie, metodę, którą stosuje nie jeden człowiek, smażący czy przygotowujący potrawę na grillu. Kiedy się grilla rozpala, potrzebna jest podpałka, potrzebny jest strumień powietrza. Spryciarze biorą nawet suszarkę do włosów i dmuchają w grilla. I rozpalają grilla, ale kiedy ogień jest za duży, trzeba go natychmiast przygasić wodą. To jest zabawne, kiedy przyglądałem się tym mistrzom grillowania, że w pewnej chwili można by pomyśleć, że oni sami sobie zaprzeczają. Dolewają podpałki i machają jakimś tam tekturką, żeby rozpalić, a kiedy ogień jest za duży, za chwilę polewają wodą. Chciałbym się powiedzieć: zdecyduj się, czy ty chcesz to rozpalić, czy chcesz to zgasić. Ja chcę, żeby to się żarzyło. Nie chcę, żeby zgasło i nie chcę, żeby był ogień. Ja chcę, żeby był żar. I dlatego muszę i podpalać, i gasić. Kochani, Pan Bóg chce, żeby w naszym sercu był żar miłości do Niego, a nie ogień, którym spalimy wszystkie przeszkody. Ogień taki intelektualny, który doprowadzi nas do pychy: teraz to ja już wszystko wiem. Teraz to ja już wszystko wiem. Dlatego proszę uważać i czuwać, w Adwencie chyba warto, żebyśmy sobie to przypomnieli, na przykład nad tym, że są pewne fragmenty Pisma Świętego, które my lubimy szczególnie. A może nam jest potrzebny taki fragment, który ciągle omijamy. Ten fragment może być nam bardzo potrzebny, chociaż nasz rozum go jeszcze dziś nie rozumie. Jeszcze go nie może strawić. Może właśnie denerwuje nas ten fragment Pisma Świętego, że jest taki jakiś trudny, że nie możemy go rozgryźć. Umysł może nas ponieść w kierunku ulubionych treści teologicznych. Może nas ponieść w kierunku treści teologicznych ulubionych i wtedy ominiemy te treści nieulubione, które są dla nas konieczne. Gdybyśmy dali dzieciom pełne możliwości przygotowywania menu dziennego, zapewne na śniadanie byłby kisielek i budyń, na obiad Raffaello, a na deser jakieś, na wieczór jakieś tiramisu. Otóż my mamy też intelektualne swoje upodobania. Chodzimy szukać księdza, słuchać księdza, którego nam kazania odpowiadają i to oczywiście nie jest złe, tylko od czasu do czasu warto się posłuchać innego księdza. Dobrze jest posłuchać księdza, który mnie na początku nawet może zdenerwuje swoimi poglądami, ale za to może otworzyć jakąś klapkę, która już od lat takiego otwarcia się domagała. Zawsze, kiedy, kochani, szykujemy się na jakąś uroczystość, jubileusz, święto, to próbujemy pogłębić naszą wiedzę o tym dniu, który nas czeka. Przed rocznicą Powstania Warszawskiego zawsze się w prasie ukazują artykuły o powstaniu. Kto z Państwa wyjeżdża gdzieś na urlop do Hiszpanii, poczyta sobie troszeczkę przewodnika o Hiszpanii, o Madrycie. I my może się tak nasunąć, przed Bożym Narodzeniem będziemy chcieli pogłębić naszą wiedzę o Bożym Narodzeniu, naszą wiedzę o tym, co się stało w Betlejem. Z jednej strony to na pewno będzie miało sens, ale z drugiej strony, proszę pamiętać, jesteśmy prowadzeni do ciemnej stajni, ciasnej stajni, stajni, w której był zaduch, i to jest taki symbol, że tam żadnego komfortu nie przeżyjemy, że tam wielu wrażeń intelektualnych ubogacających nasze człowieczeństwo doznać raczej nie będzie nam dane. Proszę zwrócić uwagę, że na roratach, na tej mszy adwentowej, porannej, poświęconej, w której szczególnie z Maryją modlimy się do Pana Boga, często proboszczowie wygaszają cały kościół, a zapalają tylko jedną świecę roratnią. Jakby chcieli powiedzieć, nie patrzcie teraz na obrazy, na żyrandole, na sufit, nie patrzcie na siebie, spójrzcie wszyscy na ten płomyczek. Otóż powiem to prowokacyjnie, adwent jest po to, żeby trochę zgłupieć, żebyśmy odrzucili zawiłe intelektualne analizy, żebyśmy odrzucili jakieś skomplikowane teorie, a zachwycili się tym, Bóg przychodzi. Nasz rozum od razu powie, ale jak przychodzi? W jaki sposób On przyjdzie? Jak to możliwe, że w dziecku, Stwórca kosmosu? Zostawmy to na chwilę. Wyciszmy, zgaśmy światła, a zachwyćmy się tym, że On jest. Bóg wstępował często w obłoku, który nie rozjaśniał, a zaciemniał. Bóg przychodzi do nas, chcąc, żebyśmy Go pokochali i zaufali Mu, nawet wtedy, kiedy nie podaje nam żadnych informacji. Proszę zwrócić uwagę, że jest taki cytat w Piśmie Świętym, kiedy Jezus mówi, moje owce słuchają mojego głosu. Nie moich słów, mojego głosu. Ile razy, siedząc w domu, słyszymy, że moja mama, żona, brat za ścianą śpiewa sobie jakąś piosenkę. La, 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 la. I jesteśmy spokojni. On tam jest. Nic mi nie mówi. Ta piosenka nie ma żadnej treści. Ja nie słyszę Jego słów, jakiegoś wywodu intelektualnego. Ja słyszę Jego głos. Nieraz mi jakaś pani opowiada, że w nocy budzi się, ma jakieś nocne lęki, pełna niepokoju. I co ją uspokaja? Chrapanie męża. Ach, to chrapanie to ja poznam na końcu świata. Mój mąż mi nic nie mówi. On po prostu jest. Ja słyszę jakiś dźwięk, który na końcu świata rozpoznam, że należy do Niego. Otóż Panu Jezusowi przede wszystkim wchodzi o to, żebyśmy Go nie zeskanowali, nie przelecieli jakimś antywirusem, nie rozszyfrowali, nie studiowali, tylko z ufnością i z miłością weszli w Nim relacje. Ja pamiętam, proszę Państwa, jeszcze przepraszam, jeden takie świadectwo, przykład z mojego życia, kiedy byłem w seminarium, rok drugi, trzeci, studiowałem teologię, to tak miałem właśnie teologicznie nabitą głowę, że kiedy klękałem przed Najświętszym Sakramentem, to się łapałem na tym, że adorację zaczynam tak. Jezu Chryste, Mesjaszu, Synu Boży, osobo boska, która jednoczysz w sobie dwie natury, Ty, który wcieliłeś się i przez krzyż i zmartwychwstanie przebóstwiłeś całą rzeczywistość, Ty, który jesteś obecny w Kościele i klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, przypominałem sobie wszystkie formułki teologiczne dotyczące Jezusa. Ty, który zostałeś w chlebie z nami. W pewnym momencie jakbym usłyszał głos Pana Jezusa. Ty, Piotr, ja wiem, kim jestem. Nie musisz mi dawać wykładu teologicznego. Powiedz mi, że mnie kochasz. Poproś mnie, żebym z Tobą był. My często Panu Bogu właśnie na tych naszych skomplikowanych drogach życia próbujemy kierować Jego drogą. Panie Boże, wejdź w moje rany, uzdrów szczególnie tą z dzieciństwa, uzdrów tą dotyczącą męskości. Pamiętaj o moich lękach, skrupułach i na ostatniej spowiedzi, kiedy uwydatniły się moje predyspozycje jakieś tam emocjonalne. Czy nie lepiej powiedzieć, Jezu, bądź ze mną? Powtarzać to sobie tak ciepło, tak serdecznie. Przepraszam, może to mówię niepotrzebnie, może dla wielu z Państwa to nie jest problem, ale widzę, szczególnie u tych ludzi poranionych, którzy nie dają sobie rady z życiem, którzy rozwinęli swój intelekt niekiedy do granic jakiegoś absurdu. Wszystko chcą analizować, wszystko chcą zrozumieć, nad wszystkim chcą zapanować. Tak się boją świata. Widzę tą tendencję do tego, że jak nie rozumiem, to źle się czuję, interpretuję to nierozumienie jako kryzys religijny, a to wcale tak nie jest. Pamiętam, w pewnej historycznej książce przeczytałem myśl, że przez pierwsze 4 wieki chrześcijanie nie umieli wytłumaczyć, że umarli, a żyją, że są Chrystusem, że On był Bogiem i człowiekiem. I co robili? Chrześcijanie mówili, my wam tego nie umiemy wytłumaczyć, że w nas żyje Jezus, ale my wam to pokażemy i szli na męczeństwo. Bo gdzie jest męczennik, tam jest Chrystus. I ludzie chrześcijan często nie lubili, ale ich bardzo szanowali. Dzisiaj sytuacja jest często odwrotna. My chrześcijanie mamy już taki aparat pojęciowy i mamy już tak rozwiniętą teologię, że potrafimy to wyjaśnić, jak to jest, że żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus, że w chrzcie umieramy dla świata, a rodzi się w nas nowe życie. My to potrafimy wytłumaczyć, ale niekiedy nie potrafimy tego pokazać. Dlaczego trzeba być jeszcze ostrożnym z poznaniem intelektualnym? Otóż Pan Bóg nie dlatego nam nie tłumaczy pewnych rzeczy, nie dlatego nam nie wytłumaczył pewnych rzeczy o raju, czy apokalipsa może się komuś wydawać księgą taką odległą i jakąś denerwującą nas, bo nasz rozum nie może rozgryźć apokalipsy. Pan Bóg nam nie wyjaśnia wiele rzeczy, bo po prostu się nie da wyjaśnić. Ja to często powtarzam, posłużę się jeszcze jednym przykładem. Może komuś z Państwa on się spodoba. Wyobraźmy sobie sytuację, że gdzieś tam w kanałach miejskich jest jakiś kanalarz, ale nie tylko jest, ale on w tych kanałach żyje. On się tam urodził i on nigdy słońca nie widział i błękitnego nieba. On chodzi w tym szlamie, w tym błocie, no i tam wykonuje swoją pracę. Wyobraźmy sobie, że spotykamy go gdzieś tam w tych kanałach, schodzimy do tych kanałów, no i zaczynamy z nim rozmawiać. I mówimy mu na przykład, bo ja wiem, że byliśmy na wczasach na Wyspach Kanaryjskich. On wtedy pyta, a co to są te Wyspy Kanaryjskie? No tam są wspaniałe plaże. A co to są plaże? No na plaży to jest piasek. O, taki jak pan tutaj ma ten piasek w tym błocie, tylko że suchy i złoty. A, to kanalarz mówi, to ja wiem. I co tam jeszcze jest? No woda, dużo wody. Taki jak pan tutaj ma, o to ta płynie taka brudna, tak te ścieki, tylko że ona jest czyściutka i błękitna. I kanalarz mówi, no to trzeba od razu było mówić, no to przecież ja już wiem, co to są Wyspy Kanaryjskie. No to jest tak jak ten mój szlam, tylko że suchy i złoty i ta jakby moja woda, tylko że błękitna i przezroczysta i tego wszystkiego jest dużo. Na pewno byśmy sobie myśleli, oj drogi bracie kanalarzu, co ty wiesz o Wyspach Kanaryjskich, skoro ty próbujesz je zrozumieć przez ten szlam, przez tą brudną wodę. Podobnie, drodzy bracia i siostry, kiedy próbujemy zrozumieć niebo, i mówimy, a tam jest dużo szczęścia. No to tak jak ten mój kolega, co mu się syn urodził, to on był szczęśliwy na tym grillu. To niebo to jeszcze pewnie więcej szczęścia niż on. A to jest ten, co wygrał w Totolotka, to pewnie to jeszcze w niebie trochę jest więcej szczęścia niż takie, co daje wygrana, którą daje wygrana w jakąś grę liczbową. Otóż, kochani, to jest zupełnie coś innego. I Bóg, żeby nas nie zwieść, nic nam nie wyjaśnia. Nic nam nie tłumaczy. Bóg przede wszystkim mówi, nie rozgryzaj nieba, nowej ziemi, tylko wchodź ze mną w osobową relację. Bądź blisko. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że kiedy mówisz do Boga, mój Boże, to wtedy mówisz do Boga. Kiedy zaczynasz się zastanawiać, a ciekawe, jaki jest Bóg, to już wtedy nie myślisz o Bogu, tylko o idei Boga. Z Bogiem masz do czynienia tylko na modlitwie. Tylko na modlitwie, kiedy zaczynamy o Nim mówić, nie do Niego, mamy już wtedy do czynienia tylko z ideą Boga. Jeszcze raz powtórzę, w Adwencie mamy trochę zgłupieć, w Adwencie mamy się zadziwić, w Adwencie mamy zdobyć się na szept, Panie Jezu, bądź ze mną, Panie Jezu, chcę Ci ufać. Niektórzy ludzie przychodzą do Pana Boga na adorację Najświętszego Sakramentu z całą przeszłością. Panie Jezu, wejrzyj na moją przeszłość, ulecz te rany z dzieciństwa, z młodości. Panie Jezu, popatrz na przyszłość. Będę wydawał córkę za mąż, żeby jej się dobrze wiodło. Mam operację, żeby ta operacja dobrze poszła. Oczywiście to wszystko można czynić. Tylko na modlitwie jest bardzo ważny moment teraz. Jezu, jak mi dobrze z Tobą. Jezu, Ty jesteś. Jezu, Ty tu jesteś. Jezu, Ty tu się rodzisz. Nie rozumiem, nie wiem, nie analizuję po co, jak, w jaki sposób, jak to możliwe. Jesteś, 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 jesteś. I kochani, oby każdy z nas na Wigilię, na Pasterce, na mszy świętej w Boże Narodzenie, tego doświadczył, że jesteś, że nie opuściłeś nas, że się urodziłeś i nieustannie rodzisz. To jest ważniejsze od wszystkich analiz teologicznych świata.